Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie pozdrawiam, zapraszam na nasze rozmowy niedokończone. Drodzy Państwo, temat, który dzisiaj chcemy Wam zaproponować, Ewangelia źródłem wiary, 5 tydzień biblijny, 14-19 kwietnia tego roku. Nasi goście, ksiądz profesor Henryk Witczyk, kłaniam się księdzu profesorowi.
Witam ojca, witam państwa, szczęść Boże.
Przewodniczący dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II i drugim naszym gościem jest ksiądz dr Marcin Kowalski.
Szczęść Boże Ojcze, szczęść Boże Państwu.
Instytut Nauk Biblijnych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Księża też w jakiś sposób, no można powiedzieć, ksiądz jest przewodniczącym, ksiądz profesor, ksiądz Marcin włącza się w dzieło biblijne Jana Pawła II. To dzieło jest, można powiedzieć, objęło patronatem ogólnopolską inicjatywę duszpasterską, ten kolejny, już piąty tydzień biblijny. Na ile ważne to, księże profesorze, wydarzenie w Kościele i jakim echem się odbija?
To o powadze tego wydarzenia świadczy fakt, że Ojciec Święty Benedykt XVI praktycznie w pierwszych miesiącach swojego pontyfikatu zwołał synod biskupów nadzwyczajny, który obradował, jak pamiętamy, na temat Słowa Bożego, Jego miejsca i roli w Kościele, w misji Kościoła, w posłannictwie Kościoła. Owocem tego synodu jest przepiękna adhortacja apostolska Verbum Domini, w której Ojciec Święty Benedykt XVI z całego serca wręcz wzywa Kościół w imieniu oczywiście synodu, by nie tylko w parafii jednej czy drugiej powstał jakiś krąg biblijny, jakaś grupa osób czytających Pismo Święte, ale by całe duszpasterstwo animować biblijnie, czyli tak jak uczył Sobór Watykański II notabene, by sprawowanie sakramentów, nasza modlitwa, nasze życie moralne, działanie charytatywne, zaangażowanie społeczne, by wszystko było inspirowane Słowem Bożym.
Przecież my czerpiemy każda Eucharystia, tak to czerpanie ze stołu Słowa Bożego i stołu Eucharystii.
Co więcej, proszę ojca, szanowni państwo, bez Słowa Bożego, bez Ewangelii w ogóle nie byłoby ani sakramentu chrztu, ani bierzmowania, ani Eucharystii. Bo skąd byśmy wzięli formuły konsekracyjne? Przecież to są słowa Pana Jezusa z ostatniej wieczerzy wypowiedziane przez Niego, przekazane przez apostołów, ale oczywiście ostatecznie zachowane w Piśmie Świętym, zapisane. To jest niesamowicie ważne, potwierdzone po prostu w formie pisemnej, tekstowej, który to tekst nie ulega żadnym zmianom. Słowa, o których Pan Jezus notabene w 6 rozdziale 4 Ewangelii powiedział, że słowa moje są duchem i życiem, czyli niosą w sobie moc Ducha Świętego. One same, oczywiście dochodzi jeszcze działanie Ducha Świętego przez osobę kapłana, ważnie konsekrowanego, bo jest przecież Alter Christus, działającym również mocą Ducha Świętego. I dzięki tym dwóm, można by powiedzieć, mocom mamy Eucharystię, dzięki kapłanowi, dzięki słowom Chrystusa, właśnie przekazanym przez Pismo Święte. Ale wracając jeszcze do początku pytania, chciałbym powiedzieć, że jesteśmy z każdym rokiem, przygotowując tydzień biblijny z moderatorami ze wszystkich 40 diecezji w kraju i innymi jeszcze biblistami, którzy nie są moderatorami, odkrywamy, jak wiele najnowsza biblistyka ma do powiedzenia Kościołowi w znaczeniu ludu Bożego, wierzących po prostu. Jak wielkie skarby są ukryte w tych właśnie prostych księgach, które zapewne są w większości naszych rodzin czytane, często mało czytane, nieraz w ogóle nie czytane. Z drugiej strony słuchamy fragmenty tychże świętych ksiąg, czyli Pisma Świętego w kościołach, w czasie liturgii, kto oczywiście uczestniczy w liturgii kościoła. W każdym bądź razie odkrywamy z jednej strony, jak wiele mamy do zaoferowania i byłoby grzechem ciężkim, gdybyśmy jako pasterzy, jako bibliści tych wielkich skarbów Bożego objawienia nie przybliżali ludowi wierzącemu, a karmili go choćby przepięknymi wierszami, czy filozofią jakąś, prawda, czy naszymi opowiadaniami budującymi tak czy inaczej, czy naszymi czysto ludzkimi przemyśleniami. Proszę zwrócić uwagę, jak często ulegamy tej pokusie, że zamiast sobie zadać trud wydobycia z Ewangelii, czy z czytań, z psalmu, tego, co Bóg dzisiaj do nas mówi, do mojej wspólnoty, do mnie, to zadowalamy się tym, że jakiś wierszyk nam się przypomniał, albo wyczytaliśmy jakąś opinię w gazecie, z którą chcemy polemizować, prawda? To jest też ważne, ale na to jest miejsce na przykład w aktualizacji Słowa Bożego, czyli w drugiej części homilii. I żeby już postawić kropkę nad i w tej mojej wypowiedzi na temat doniosłości niedzieli biblijnej i tygodnia biblijnego, pragnę powiedzieć, że decyzja księży biskupów podjęta na konferencji plenarnej w 2008 roku była po prostu decyzją bez wątpienia inspirowaną światłem Ducha Świętego. Tak jak zresztą wielu też księży biskupów w osobistych rozmowach mi mówiło, że to, co Ojciec Święty Benedykt XVI nam mówi, jak bardzo akcentuje rolę Pisma Świętego w Kościele, nie możemy my jako pasterze, jako duszpasterze, jako bibliści pozostawać jakby zupełnie niewrażliwi na to jego wielkie ukierunkowanie całego Kościoła na Pismo Święte. Pozwolę sobie jeszcze zacytować fragment takiej medytacji, bo trudno powiedzieć wiersza, jakkolwiek pisany właśnie w formie wiersza, tekst Romana Brandstettera, znanego, wybitnego pisarza i poety. Już nie będę go przedstawiał, bo sądzę, że nasi widzowie doskonale kojarzą postać i zapewne czytali większość jego dzieł. Otóż z radością, przygotowując się do tej naszej dzisiejszej rozmowy, odkryłem w miesięczniku Biblia krok po kroku fragment takiego tekstu Romana Brandstettera. Jest, Panie, święto Twojego narodzenia, jest święto Twojego męczeństwa, jest święto Twojego zmartwychwstania, jest święto zesłania Ducha Świętego, jest święto wniebowzięcia Matki Bożej, jest święto wszystkich świętych, ale nie ma święta Biblii. Ustanów, Panie, święto Biblii. Pisał to kilkadziesiąt lat temu. Widzimy zatem, jak to wielkie pragnienie poety, inspirowanego bez wątpienia też światłem Ducha Bożego, i działanie naszych pasterzy i naszych duszpasterzy, co chcę bardzo mocno podkreślić, bo dzieło biblijne działa, korzystając właśnie z ogromnej przychylności kurii diecezjalnych, wydziałów duszpasterskich i księży proboszczów, i kariuszy katechetów, widzimy, jak bardzo ta inicjatywa koresponduje z jednej strony z wielkim wkładem, jakie w życie Kościoła wniósł papież Benedykt XVI, z drugiej strony z tym wielkim pragnieniem wybitnego pisarza, poety, który bez wątpienia wyrażał też pragnienie szerokich rzesz ludzi głęboko wierzących.
Można być, pięknie by było, gdybyśmy to święto czynili w każdą chociażby niedzielę, czy uroczystość w Kościele, jako ludzie wierzący, jako rodziny katolickie, chrześcijańskie. Prawda? To i byłoby możliwe. A ten tydzień biblijny, my jesteśmy na dwa tygodnie przed, chcemy coś więcej powiedzieć. Widzę, że i ksiądz Marcin ma i materiały przede mną też. Trochę rozmawialiśmy przed samym programem, że można powiedzieć, to jest dosyć, jeżeli tak oględnie można powiedzieć, dosyć dobrze przygotowany tydzień biblijny, bo przeglądałem, jakie materiały są zawarte, bo i nawet jakaś płyta i plakat jest w parafii, do tego, żeby można powiedzieć, każda grupa skorzystała, tak? Żeby kapłan miał pomoc taką duszpasterską, ale żeby później w każdej grupie można zainicjować to zachwycenie się na nowo Słowem Bożym.
Zanim ksiądz Marcin przedstawi może pierwszą część tego przeglądu biblijnego, to bezpośrednim nawiązaniem do słów ojca Grzegorza będzie właśnie pokazanie tej płyty CD, na której jest nagrana cała treść tego właśnie prawie 200-stronicowego zeszytu Przegląd Biblijny. po co tę płytę robimy. Właśnie robimy ją po to, żeby katecheci, księża wikariusze w parafii, czy w ogóle moderatorzy różnego rodzaju właśnie ruchów, grup modlitewnych, mogli poprosić swojego księdza proboszcza o udostępnienie tej płyty. Wiemy, że łatwo ją przegrać na komputer swój, czy zrobić kopię. Możemy to robić, bo to są materiały właśnie do celów edukacyjnych, całkowicie gratisowe. I wtedy łatwo już korzystać przy pomocy własnego monitora, własnego komputera. Wszak mamy tutaj cały szereg też...
Mam rozumieć, że taki przegląd biblijny, tak, numer 5, który mam w ręce i taka płytka do niego dołączona, to jest taki komplet, który trafia do parafii.
Trafia do każdej parafii, do księdza proboszcza. Dzięki uprzejmości jeszcze raz pragnę podziękować wszystkim kuriom diecezjalnym za niemały trud rozdzielenia tych materiałów. Wielki Czwartek zazwyczaj to się odbywa, kiedy kapłani przyjeżdżają na liturgię wielkoczwartkową przez uprzejmość księży dziekanów. Trafia właśnie taki komplet jeden do parafii, ale w parafii może być kilkanaście, oby kilkadziesiąt osób zainteresowanych właśnie tymi materiałami. Dlatego one są na tej właśnie płycie CD łatwo dostępne.
I cały przegląd biblijny numer 5, plakat na piąty tydzień biblijny, prezentacja do konferencji i pomocy do katechez.
Tak jest. Ale najpierw może ksiądz Marcin przedstawi pierwszą część tego przeglądu, który najczęściej trafia na ambonkę w naszych kościołach, ponieważ jest to liturgia słowa na cały tydzień biblijny, poczynając od niedzieli biblijnej w tym roku, 14 kwietnia.
Tak, to są pomoce adresowane głównie do naszych duszpasterzy, czyli do korzystających z podczas celebracji Słowa Bożego.
Czyli pierwsza zatytułowana liturgia słowa. Tak,
czyli stąd słowo w liturgii. Właściwie z nią związana jest też organicznie część druga, czyli Słowo Boże w celebracjach wspólnotowych. Tam mamy też do czynienia z celebracjami Słowa Bożego pięknie przygotowanymi. Może chwilkę o tej pierwszej części, bo w niej znajdziemy już wydrukowane, gotowe czytania, którymi posługujemy się w tygodniu biblijnym.
One opatrzone... są inne niż te, które przypadają na niedzielę 14?
To są czytania, które przypadają na te dni liturgiczne. Mamy je zebrane w jednym miejscu i opatrzone piękną, niezbyt długą homilią, czyli która jest refleksją nad słowem, które rozważa się. Poczynając od niedzieli biblijnej, ta refleksja koncentruje się na słowie głoszonym, czy na wierze, na słowie Boże właściwie, które wzbudza wiarę. Niedziela pierwsza, która rozpoczyna tydzień, piąta niedziela Wielkiej Nocy, która rozpoczyna tydzień biblijny, to będzie piękna refleksja nad wiarą świętego Piotra, która przechodzi różne koleje losu. Piotr, wiemy doskonale, wybrany przez Pana na tę opokę, skałę, na której buduje się Kościół, jest taką trochę spękaną skałą od początku. To jest twardy mężczyzna, który często próbuje manipulować Jezusem, także sterować Nim właściwie, dyktować Jezusowi tę drogę, w której ma zbawić świat, którą model Mesjasza, który zna Piotr i chce Jezusowi zaprezentować, to zupełnie inny model od tego, który ma Jezus. W Ewangelii Marka w tym centralnym punkcie nawet sprzeczają się o to, czy Jezus musi bardzo ostro upomnieć Piotra. Ta wiara Piotra będzie ewoluowała, będzie musiał dojrzeć, także porzucić ostatecznie te marzenia o Mesjaszu mocnym, przy którym możemy także my władać tym światem czy nowym królestwem Izraela, aż do tego pięknego momentu, kiedy Piotr, już złamany zupełnie i swoją zdradą i niezrozumieniem Pana, będzie jednał się z Nim przez trzykrotne wyznanie miłości. To jest piękny tekst biblijny, w którym Jezus ostatecznie także godzi się na tą słabą wiarę Piotra, mimo tej słabej wiary, a właściwie wraz z tą słabą wiarą, czyni go raz jeszcze, czy potwierdza te funkcje głowy Kościoła i zapowiada, że ta wiara dojrzeje kiedyś do momentu, w którym on odda swoje życie za niego, że będzie taką agapę.
Czyli patrząc na tą pierwszą część liturgii słowa, mamy wprowadzenie do, można być, do konkretnego dnia, później komentarze do pierwszego, do drugiego czytania,
tak,
do czytań
czytanie.
I konkretna homilia
i modlitwa wiernych.
Propozycja. Tak. I tak z każdym dniem.
Tak, z każdym dniem. Te homilie będą także opatrzone pięknymi przykładami. Ksiądz Marcin Zieliński będzie mówił o takiej postaci, której pewnie nie znamy, kojarzy się z kontekstem bardziej dalekowschodnim, pakistańskim ministrze, który zginął właściwie zamordowany przez talibów, broniąc wolności wiary w swoim kraju. Będzie w...
Ja może zacytuję to jego zdanie. To jest 25. strona naszego przeglądu biblijnego. Wierzę w Jezusa Chrystusa, który oddał za nas życie. Żyję dla mojej wspólnoty, dla tych, którzy cierpią. Jestem gotów umrzeć w obronie ich praw. Jako osoba głęboko wierząca podkreślał, chcę tylko otrzymać miejsce u stóp Jezusa. To pragnienie jest we mnie tak silne, że uznałbym się za prawdziwie uprzywilejowanego, jeśli Jezus zechciałby zaakceptować jako ofiarę moje życie. I rzeczywiście zginął śmiercią męczeńską, można by powiedzieć, w zamachu 2 marca 2011 roku. Więc tego rodzaju aktualizacje, na co zwracamy uwagę, że Słowo Boże, nie wystarczy je wyjaśnić, skomentować, czy podać jakieś wskazówki moralne, ale potrzebuje zawsze Słowo Boże w homilii, musi być aktualizacja, czyli pokazanie, że ta prawda, którą głosi Ewangelia tego dnia, tej niedzieli, ona funkcjonuje, że tak powiem,
tu i teraz, prawda?
Teraz, w życiu współcześnie żyjących ludzi. I oto właśnie konkretny przykład, że minister uważa się za zaszczyconego, jeżeli będzie tylko mógł otrzymać miejsce u stóp Jezusa. To przecież wzruszające, wstrząsające wyznanie.
Ci księża, którzy tutaj, których umieściliście homilię, skąd są? Czy
to
oni
są
związani są też
moderatorzy
dzieła
biblijnego z różnych diecezji. To jest ogromnym plusem po prostu tych materiałów, że nie są one przygotowywane przez jakiś 2-3-osobowy zespół za biurkiem, ale wyrastają też z doświadczenia moderatorów, czyli biblistów działających w różnych diecezjach, w różnych ośrodkach.
Ja się Szczecin, Lublin, tutaj ten Marcin Zieliński, to z Lublina zacytowany.
Lublin, tak, tuż pod Strzeżem
moderatorzy. Z Ełku po prostu widać...
To na tę homilię też zwróciłbym uwagę, bo tam jest piękny model głoszenia Ewangelii, czy nowej ewangelizacji właściwie.
Właśnie też jest tak, że przy tej okazji moglibyśmy w ogóle zapytać o tą nową ewangelizację, bo ona jest tutaj poruszana w tych materiałach,
może
w tych homiliach.
Temu tematowi poświęcimy drugą część już naszej rozmowy i rozmowy niedokończone w radio, o ile sądzę, że będziemy...
Tak, będzie nawet...
kontynuować o 21:40. Bo jak przeglądaliśmy, analizując, czytając perykopy wielkanocne, one zawierają nieprawdopodobną ilość bardzo ważnych wskazówek, jak głosić Ewangelię. Czyli to, co dzisiaj mówimy, jak prowadzić nową ewangelizację, prawda? Czy głosić Ewangelię tym, którzy jej jeszcze nie znają, bo nowa ewangelizacja to jest po prostu głoszenie Ewangelii tym ludom, tym wspólnotom, które ją zapomniały,
są kapłani, czy wszyscy, tak? Co mówić, albo w jaki sposób mówić, żeby trafiać, żeby Słowo Boże trafiło, bo kapłan
jedno,
ma być tym pomocnikiem.
Przede wszystkim te perykopy pokazują, czym powinien charakteryzować się podmiot głoszący Ewangelię. To nie jest takie oczywiste,
podmiot głoszący to nie tylko biskup, kapłan, tak? Papież.
A co więcej, właśnie tutaj Pan Jezus zmartwychwstały ukazuje się i kobietom, i apostołom, i innym uczniom, jak mówi Paweł w 1 do Koryntian, około 500 braciom, prawda? Po co im się ukazuje? Przede wszystkim po to, żeby głosili Jego jako Ewangelię, bo On jest istotą Ewangelii, prawda? Ewangelie te spisane mówią przecież o Jego życiu, pokazując całe bogactwo Jego osoby. Ale wracając jeszcze do tych materiałów, pozwoli ojciec, że wyrażę w imieniu nas wszystkich, moderatorów i sądzę duszpasterzy, którzy będą korzystać z tej pierwszej części przeglądu biblijnego, bardzo głębokie podziękowanie, serdeczne podziękowanie księdzu doktorowi Wacławowi Borkowi z Opola wraz, dokładnie jest to kapłan diecezji gliwickiej, ale mieszkający i pracujący w międzydiecezjalnym seminarium duchownym w Opolu, który wraz z diakonami, których uczy, którym wykłada, przygotował te materiały. To jest dla nas wielka radość, że wokół biblisty rozmiłowanego, który sam jest rozmiłowany w Słowie Bożym, gromadzą się już młodzi diakoni, którzy potrafią razem z nim pracować i to Słowo Boże po prostu przybliżać innym. Żeby jeszcze postawić kropkę nad i, nad pięknem tych materiałów przygotowanych do liturgii Słowa na tydzień biblijny, pozwoli ojciec, że zacytuję fragment takiego właśnie tekstu świętej, no jeszcze nie świętej, błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty, które są wyryte na domu ubogich w Kalkucie. Odszukał je i przywołał ksiądz dr Jacek Kucharski z Radomia. Zapowiem, że za 2 tygodnie będziemy mieli szczęście gościć go tutaj w naszych rozmowach niedokończonych wraz z grupą 8 diakonów. I poprowadzimy rozmowy niedokończone na temat młody człowiek w Biblii. Otóż ksiądz Jacek Kucharski właśnie w swojej homilii przywołuje te przepiękne zdania Matki Teresy. Może warto je, byśmy przeczytali je tak, jak one brzmią, bez parafrazowania, ponieważ są niezwykle głębokie i pokazują też ten taki najbardziej podstawowy nurt ewangelizowania, czyli głoszenia Ewangelii, czyli bycia świadkiem Chrystusa we współczesnym świecie.
Kiedy głosimy Ewangelię?
Kiedy tak? głosimy Ewangelię. Nie tylko wtedy, kiedy właśnie odczytujemy fragment, czy głosimy konkretny tekst, czy opowiadamy o samym Jezusie Chrystusie i Jego zmartwychwstaniu. Otóż posłuchajmy. Ludzie są często głupi, nielogiczni, dbają tylko o własny interes. Przebaczaj im mimo wszystko. Jeśli jesteś życzliwy, ludzie oskarżą cię o egoizm i niskie pobudki. Pozostań życzliwy mimo wszystko. Jeśli osiągniesz w życiu sukces, znajdziesz wielu fałszywych przyjaciół i wielu prawdziwych wrogów. Staraj się osiągnąć sukces mimo wszystko. Jeśli jesteś szczery i otwarty, ludzie mogą to wykorzystać. Bądź szczery i otwarty mimo wszystko. W jedną noc możesz stracić wszystko to, co budowałeś przez lata. Buduj mimo wszystko. Jeśli odnajdziesz pokój i szczęście, wielu będzie ci zazdrościć. Bądź szczęśliwy mimo wszystko. O dobru, które czynisz dzisiaj, ludzie zapomną pewnie już jutro. Czyń dobro mimo wszystko. Dawaj z siebie ile możesz, a często powiedzą ci, że to za mało. Mimo to dawaj z siebie wszystko. Sądzę, że przyznacie Państwo, przyznajcie, iż słowa, które pokazują, jak Ewangelia właśnie inspirowała błogosławioną Matkę Teresę do takiego niezwykle dynamicznego życia, do takiej wspaniałej postawy, która była świadectwem przekonującym miliony ludzi właśnie w tym współczesnym świecie, tym różnorodnym świecie.
O kolejnych częściach tutaj zawartych w przeglądzie biblijnym, na tydzień biblijny. Hasło, jest hasło tego konkretnego tygodnia od 14 do 20 kwietnia, od niedzieli do soboty. Ja wierzę, Panie, że Ty jesteś Mesjaszem, Synem Bożym. To z Ewangelii świętego Jana, 11 rozdział, 27 werset.
Tak, to jest kontekst, w którym Jezus pojawia się w domu Łazarza, prawda? I Marta wychodzi naprzeciw Mesjasza właśnie, który przybywa do ich domu zaprzyjaźnionego z nimi, Pana, lamentując właściwie, że nie było go tutaj, kiedy Łazarz umierał. Jezus właściwie rozpoczyna ten dialog, w którym prowokuje Martę. Prowokuje do tego, żeby wyraziła swoją wiarę w Niego. Na wezwanie do tej wiary Marta odpowiada, Jezus mówi dokładnie, brat twój zmartwychwstanie. Marta odpowiada, wierzę, że zmartwychwstanie kiedyś, w dniu ostatecznym. Marta zachowuje się jak taki klasyczny wierzący Izraelita, prezentuje wiarę odziedziczoną po przodkach, także pełną zapatrzenia w przyszłość, ale nie tak konkretną i nie tak skupioną na moim dzisiaj, a już na pewno daleką od Jezusa. Nie wierzy w Niego jako zmartwychwstanie i życie. Jezus musi wybić ją najpierw z tej jej wiary tradycyjnej, żydowskiej, oczekującej zmartwychwstania na końcu czasów i stając przed oczami wyraźnie powiedzieć, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, Marto, czy Ty w to wierzysz? I wówczas rozpoczyna się ta piękna odpowiedź Marty, która już zmienia się z tej teoretycznej, zmienia się z tej wiary odziedziczonej po przodkach, skupionej na obrazie Mesjasza, jakiego zna także ta tradycyjna wiara żydowska, czyli kogoś, kto przynosi Królestwo Boże jako król, odnawia wszystko, ale dopiero w czasie ostatecznym. Oni czekali na to wszystko nie dziś, ale kiedyś na końcu czasów. Jezus, stając przed oczyma, stawia tam wyraźnie, zamiast kiedyś, ktoś, jakiś Mesjasz, stawia tam wyraźnie perspektywę ja. Czyli rozpoczyna się bardzo osobista historia wiary Marty.
I to jeszcze z tym akcentem ja jestem. To jestem jest tutaj bardzo mocno podkreślone. Dla każdego wierzącego Żyda to jest bardzo czytelna aluzja do świętego imienia Pana Boga właśnie, więc dlatego też to jej wyznanie. Wziąłem specjalnie tekst grecki Nowego Testamentu, aby zwrócić naszą uwagę na bardzo personalny charakter tego wyznania wiary. To jest typowe dla Ewangelii wszystkich, ale u świętego Jana ono jest wyakcentowane. Mianowicie Marta mówi: ego, to ja jest w tekście greckim. Ja wierzę, pepistełka, mamy czas przeszły, dokonany, hotisu eicho Christos, że ty, ten zaimek ty, też tutaj jest właśnie wyraźnie. On nie jest konieczny z gramatycznego punktu widzenia, niemniej jest przywołany. W tym naszym haśle może to dziwić, że mamy te właśnie ja wierzę, że ty jesteś. Również po polsku wystarczyłoby powiedzieć wierzę, że jesteś Mesjaszem, Synem Bożym. Niemniej ewangelista podkreśla ten osobowy charakter ja z całym bogactwem swojego życia, swojej miłości wobec ciebie, przyjaźni i tak dalej, o którą notabene zmartwychwstały pyta potem Piotra. Wierzę w ciebie. To zbawienie, to zmartwychwstanie nie jest jakimś wydarzeniem bliżej nieokreślonym, ale ono jest w tobie po prostu. Ty jesteś tą przestrzenią życia i moja wiara polega na wejściu w ten osobowy świat, jakim jest twoja osoba. To jest niezwykle ważne pojęcie wiary u świętego Jana. Wiara jest tu pokazana jako taki dynamizm, ruch polegający na tym, że człowiek, można by powiedzieć, wchodzi w tę osobową przestrzeń Jezusa, właśnie Mesjasza, czyli odnowiciela, kogoś, kto radykalnie zmienia życie człowieka i Syna Bożego. Podkreśliliśmy to bardzo, ponieważ w roku wiary możemy łatwo ulec pokusie, że nasza wiara koncentruje się na poznawaniu prawd wiary, tego, w co wierzymy. To jest oczywiście ważne, bardzo ważne, zwłaszcza, że znów biskupi całego świata w czasie pontyfikatu błogosławionego Jana Pawła II domagali się wręcz katechizmu, żeby był po prostu, byśmy precyzyjnie wiedzieli, w co wierzymy, jakie prawdy przyjmujemy. Ale wiara w sensie najgłębszym, czy w takim najbardziej podstawowym, to jest relacja, moja więź, osobowa więź z Jezusem, który jest i Mesjaszem, czyli tym odnowicielem wszystkiego, i Synem Bożym, który stał się człowiekiem, jak widzimy w świetle Triduum Paschalnego, aż nie tylko do momentu pięknych narodzin, takich właśnie sympatycznych i tak dalej, jakkolwiek też pełnych przeciwności, ale aż do momentu cierpienia, umierania na krzyżu, a nawet złożenia w grobie. Do tego momentu po prostu Syn Boży uczestniczy w życiu człowieka. Może jeszcze, nawiązując do plakatu, który ojciec łaskawie przypomniał, chcę objaśnić, dlaczego na naszym plakacie, który mówi na temat głoszenia Ewangelii w roku wiary, mamy obraz Chrystusa wstępującego do nieba. Czyli obraz inspirowany Ewangelią świętego Łukasza i początkiem Dziejów Apostolskich. Jak wiemy, święty Łukasz tę scenę w niebo wstąpienia umieszcza, jak wspomniałem, na końcu Ewangelii, na początku dziejów. Ewangelia opowiada o Jezusie z Nazaretu jako tej dobrej nowinie. Dlaczego Łukasz daje też tę samą scenę na początku dziejów apostolskich, które przedstawiają dzieje Kościoła? Otóż chcę powiedzieć niesamowicie ważną prawdę. Nie tylko dzieje Jezusa ziemskiego są dobrą nowiną, realizacją woli Bożej, planu Bożego. Również dzieje Kościoła są Ewangelią, czyli miejscem, w którym wypełnia się plan Boży, w którym działa Duch Święty, w którym działa Bóg Ojciec, w którym działa Chrystus Zmartwychwstały przede wszystkim. To jest wielka Ewangelia, to jest dobra nowina. Oczywiście w tych dziejach są też momenty zdrady czy niewierności, ale ewangelista ma na myśli te dzieje Kościoła, które są najwierniejszym naśladowaniem Chrystusa. Są jakby odwzorowaniem życia Jezusa z Nazaretu. I dla niego takim apostołem portretowanym na wzór Jezusa z Nazaretu w dziejach apostolskich jest święty Paweł. Jak się uważnie czyta dzieje świętego Pawła, to można praktycznie wyszukać cały szereg paralel. Łukasz celowo pokazuje, że to pełne dobrej nowiny życie Jezusa z Nazaretu, Mesjasza, teraz aktualizuje się w życiu Szawła, który staje się apostołem narodów.
Czcigodni księża, jeden z punktów, bo ich jest cztery te części, część trzecia, katechezy. Katechezy, wiemy, kojarzą nam się zazwyczaj z katechizmem Kościoła katolickiego, z tą katechezą w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole średniej. A jak biblista, czy jak wy rozumiecie taką katechezę, na czym ona by tutaj miała polegać w konkretnej wspólnocie parafialnej, bo jej jest dedykowany ten tydzień biblijny, to w tej konkretnej parafii ta rzeczywistość ma mieć miejsce.
To są materiały do wykorzystania oczywiście w szkole, czyli podczas zajęć katechezy prowadzonej przez, w tym tygodniu biblijnym, przez katechetów, przez księży, przez świeckich. Z punktu widzenia biblistów, a przygotowywali te materiały także bibliści, właściwie pod kierunkiem naszego kolegi z Instytutu Nauk Biblijnych, księdza doktora habilitowanego Wojciecha Pikora. Te katechezy zostały opracowane także w kluczu biblijnym, który wydobywa całe bogactwo różnego rodzaju odniesień do wiary, jakie znajdujemy w Biblii. Pozwala aktywnie pracować także z tekstami biblijnymi, uruchamia tak myślenie czy wyobraźnię biblijną i daje mnóstwo metod aktywizujących tutaj.
Dzieci, młodzież, tak? Dorosłych, tak?
A zasadnicza idea czy różnica między katechezą biblijną a katechezą, o której ojciec wspomniał, w której głównie chodzi o poznanie prawd wiary, jest następująca. Taka, o której mówiłem wcześniej, definiując wiarę, że z jednej strony owszem, nasza wiara dotyczy prawd, które przyjmujemy, ale w sensie najbardziej podstawowym to jest nasza osobowa, osobista więź i wspólnotowa więź z Jezusem po prostu. I te katechezy biblijne mają na celu doprowadzić ucznia poprzez analizę fragmentów Ewangelii przede wszystkim, to są przede wszystkim perykopy ewangeliczne o wierze analizowane, do odkrycia swojej, mojej osobistej więzi z Jezusem, jak ona się konfiguruje, z jakich elementów się składa i co umożliwia mi nawiązanie takiej właśnie relacji z Jezusem. Wiara, która jest, to może jeszcze powiedzmy, bo to trzeba koniecznie powiedzieć, w świetle na przykład czwartej Ewangelii, wiara jest w istocie swej słuchaniem Jezusa i miłowaniem Jezusa. I te katechezy analizujące fragmenty Ewangelii mają pomóc uczniowi usłyszeć Jezusa, który dzisiaj do mnie, ucznia tej czy drugiej klasy, ma coś do powiedzenia i w odpowiedzi oczekuje postawy przynajmniej przyjaźni, jeżeli nie tej...
Przyjaźń to już wiele, prawda?
Jeżeli, ale ksiądz Marcin mówił o Piotrze, gdzie Pan Jezus go pyta o agapę, o coś więcej niż przyjaźń, czyli o miłość gotową do poświęceń. Ona oczywiście budowana jest na przyjaźni, tej serdeczności, życzliwości, o której matka Teresa mówiła na przykład właśnie, ale gotowa jest też do poświęcenia. Notabene Pan Jezus przyjaźń też łączy, prawda, z tym poświęceniem. Nie ma większej przyjaźni niż ta, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Mówi o sobie oczywiście. Ale to już jest ten właśnie poziom miłości ofiarującej, poświęcającej całkowicie życie. W każdym razie to jest cel zasadniczy katechez biblijnych. I byłoby dobrze, gdybyśmy w naszym kościele, też w Polsce, podjęli po prostu jakąś poszerzoną refleksję na temat, w jaki sposób Wiadomo, że katechetycy to jest wspaniała specjalizacja, mają swoje metody i tak dalej. Nie chcemy tutaj niczego zmieniać, ale może warto by było zastanowić się, w jakim stopniu w tę właśnie katechezę, taką, gdzie się uczy prawd wiary, chociaż nie tylko oczywiście, w jaki sposób włączać takie katechezy właśnie typowo biblijne, które będą uczyły słuchania Jezusa i miłowania Go, tego dialogu z Jezusem poprzez tekst Pisma Świętego, zwłaszcza poprzez tekst Ewangelii, bo z tego rodzi się modlitwa, z tego rodzi się po prostu moje osobiste zaangażowanie jako odpowiedź Jezusowi po prostu. To jest zupełnie inna kategoria wiary niż ta, że prawda mi mówi to i ja teraz mam według tej prawdy postępować, prawda. To już jest bardzo wiele, jeżeli człowiek to potrafi, prawda, że przyjmuje określony system wartości, określone prawdy i stara się według nich kształtować swoje rozumowanie, swoje życie. Ale jeszcze mocniejsza jest postawa taka, kiedy prowadzi dzięki właśnie tekstowi, nie dzięki jakimś wymyślonym zdaniom czy wierszykom, ale dzięki zapisanemu pod natchnieniem Ducha Świętego tekstowi Pisma Świętego, prowadzi dialog z żyjącym dzisiaj zmartwychwstałym Panem i odpowiada mu swoimi decyzjami, swoimi zachowaniami, swoją modlitwą, swoją miłością.
No to jest mniej więcej różnica taka jak między judaizmem a chrześcijaństwem. Czy religia judaistyczna skupiona była na wymogach etycznych i na prawie, które trzeba było zachowywać, natomiast chrześcijaństwo to osoba, której słuchamy i z której wynikają wszelkie prawa. Czyli to zaufanie, posłuszeństwo serca ma tu zdecydowane pierwszeństwo.
Jakkolwiek i w judaizmie jest też to przecież głębokie przeświadczenie, które Jezus rozwija oczywiście maksymalnie, że kiedy otwieramy Księgę Tory, kiedy ją czytamy, czy proroków, czy psalmów, to Szekina, czyli Boża obecność, nas obejmuje po prostu. Tu jest Pan. Pan Jezus mówi, gdzie dwaj albo trzej są zebrani w imię moje, tam ja jestem pośród nich, ale jeszcze mocniej mówi właśnie poprzez słowa, które zostały utrwalone z Jego inicjatywy po prostu Ducha Świętego i są nam przekazane w formie spisanej. Podkreślam to, bo to jest niesamowicie ważne, bo często przywykamy do parafrazowania, do omawiania tekstów Pisma Świętego. Zachęcam gorąco zarówno katechetów, jak też duszpasterzy, na przykład spowiedników, do stosowania zdań Pisma Świętego tak jak w aptece czy w szpitalu stosuje się lekarstwa. Precyzyjnie po prostu. Przeczytajmy w konfesjonale choćby jedną sentencję mądrościową z Księgi Syracha czy z Przysłów. Zobaczymy, jakie ona będzie miała, można by powiedzieć, wręcz piorunujące oddziaływanie na sumienie tego człowieka. Bo każdy wierzący wie, że to nie spowiednik mi się tutaj dzieli swoją mądrością życiową, radami, tylko mówi w tym momencie do mnie sam Bóg, Duch Święty mi to mówi. Oczywiście posługując się tą osobą, która siedzi w konfesjonale, prawda?
Drodzy Państwo, czekamy na telefony. Przed nami piąty tydzień biblijny. Ta audycja, ten program ma też temu nam służyć, pomocą. Ciekawi jesteśmy, jak Wy przeżywacie, czy jak się przygotowujecie, jakim oddźwiękiem w Waszym osobistym życiu, czy Waszej rodziny poprzednie tygodnie odbiły się, na ile jest to też i może pogłębione sięganie, zachwycanie się na nowo Słowem Bożym. Dzisiaj naszymi gośćmi są ksiądz profesor Henryk Witczyk i ksiądz dr Marcin Kowalski. Drodzy księża, jeszcze są lektury. Czwarta część, bo tak próbujemy przejść przez to, co ten podręcznik, ta pomoc zawiera. Tydzień biblijny w parafii, lektura biblijno-duchowa. Bo można powiedzieć, szczęśliwi są ci, którzy na przykład są w grupach, tak, mają moderatora konkretnego, ale są też takie parafie, w których może nie ma jeszcze takiej grupy. Więc myślę, że to jest też jakoś dedykowane tym, którzy no nie mają takiej możliwości, ale ten tydzień biblijny jest dedykowany pewnie każdej wspólnocie, i ministrantom, i jakimś dzieciom Maryi, i wspólnotom, które też bardzo przeżywają Słowo Boże, czy neokatechumenat, prawda, czy oaza.
Właśnie, to jest szansa na ubogacenie, bo każda z tych grup ma, można by powiedzieć, własną formację duchową. Tydzień biblijny byłby dobrą okazją do tego, żeby ubogacić tę naszą, powiedzmy, specjalistyczną formację duchową o tego rodzaju powiedzmy, spotkania, czy wykłady, czy lektury, gdzie poświęcimy, no może niekoniecznie dzień ze dnia, bo tu mamy 6 czy 7 takich właśnie wykładów na temat wiary. Na płycie CD znajdziemy te wykłady zaopatrzone jeszcze w prezentacje, czyli w piękne obrazy czy wykresy można przy pomocy rzutnika wykorzystać po prostu i krótkimi zdaniami.
Każda wspólnota parafialna może z tego skorzystać. Jesteśmy zaproszeni, mamy prelekcje, mamy słowo.
Tak, tak, właśnie. Można by nawet zastanowić się nad tym, czy w kościele dla ogółu wiernych po mszy świętej wieczornej jednego czy drugiego dnia nie zaproponować takiej właśnie, nazwijmy to, prelekcji biblijnej na temat wiary. Bo już nie będę tutaj cytował, jakie te prelekcje są, kogo dotyczą, prawda, bo dotyczą i proroków, i Abrahama, i perykopa o soli ziemi, prawda. I no cały szereg po prostu pięknych perykop. Ale jeszcze ojciec pozwoli, bo żeby nam nie umknęło po prostu, bo z tej naszej tutaj właśnie rozmowy na temat Słowa Bożego, tych naszych rozmów niedokończonych, które zaczęły się od takich interwencji mających na celu dyskusję z poglądami, które w złym świetle, czy nie fałszywie po prostu ukazywały Pismo Święte, zrodziła się inicjatywa telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego. Prowadzimy ten uniwersytet, ojciec jest wspaniałym mecenasem tegoż właśnie uniwersytetu. Piękne, nowoczesne studio. Już działają 4 katedry, 4 po 2 w każdej katedrze, czyli 8.
Co jest takie miłe, że jestem mecenasem, gdyby nie wasza rozmowa z ojcem dyrektorem, co by było?
Myślę, że... No to też prawda, to... że...
To
nawet właśnie to jest ta zasadnicza prawda. Muszę powiedzieć tutaj, jeszcze tego nigdy nie mówiłem, iż od pierwszego mojego spotkania z ojcem dyrektorem, kiedy przybyłem tutaj, żeby zaproponować audycję Słuchając Słowa Bożego, piątkową w radio, czy Namiot Słowa Bożego,
na żywo
prowadzone, tak, spotkałem się z ogromną otwartością i wielkim zrozumieniem. Od razu odczułem, że mam do czynienia z duszpasterzem wykorzystującym nowoczesne media, bardzo wysoko, najwyżej ceniącym po prostu Słowo Boże i jego rolę ewangelizacyjną. To widać po prostu choćby w tym, że prowadzimy tę audycję na żywo, że poświęca się im bardzo dużo czasu, że widzowie czy słuchacze mogą interweniować ze swoimi spostrzeżeniami, które często są wspaniałymi notabene komentarzami do Ewangelii Niedzielnej na przykład, prawda? Czy w wykładach telewizyjnych.
Można powiedzieć, oni to potwierdzają. To tu i teraz realizuje się ta Ewangelia w moim osobistym życiu.
Właśnie, tak. To są bardzo przejmujące te świadectwa, dopełniające komentarz egzegetyczny.
Tak, ale pokazaliśmy tą płytkę na tej kolejną, płycie, prawda?
Na tej płycie DVD, podkreślam, to jest płyta DVD, zawierająca aż 180 minut nagrania, mamy wykład inaugurujący działalność telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego, który wygłosił ksiądz kardynał Gianfranco Ravasi 29 września w Kościele Świętej Trójcy Seminaryjnym Kościele w Kielcach. A do tego 3 wykłady z naszego uniwersytetu. No wybrałem te wykłady, które są jakby takie fundamentalne, a więc o stworzeniu świata, o grzechu pierworodnym i wykład księdza Marcina na temat Izaaka jako człowieka niosącego niemal w sobie błogosławieństwo Boże. To jest wspaniała postać pokazana w Księdze Rodzaju jako przykład, kim może stać się człowiek obsypany błogosławieństwem pochodzącym od Boga i pochodzącym od Ojca, bo praktycznie błogosławieństwo, które Abraham otrzymał, przechodzi na Izaaka, z Izaaka oczywiście na Jakuba i na jego synów. Więc sądzę, że ta płytka z tymi wykładami będzie również dużą pomocą dla naszych widzów, dla duszpasterzy, dla katechetów. Spotkałem się z wieloma właśnie księżmi, którzy są bardzo wdzięczni za te wykłady, ponieważ one są prowadzone przez nas dosyć szczegółowo i wnikliwie, interpretują trudne często perykopy Starego Testamentu i pozwalają im głębiej właśnie myśleć biblijnie. myśleć kategoriami objawienia o naszym życiu, o naszych zmaganiach, o historii, o naszej odpowiedzialności, co jest, jak powiedziałem wcześniej na temat wiary mówiąc, niesamowicie ważne, ten osobisty dialog z Panem Bogiem przez Słowo Boże dokonujące
się. Nieraz to są takie dobre, można powiedzieć, spotkania rekolekcyjne. Ostatnio mówiliśmy czy o braterstwie, o przebaczeniu, prawda, o synu marnotrawnym, że to nieraz takie są rzeczy odkrywane właśnie przez Was, dzięki temu Uniwersytetowi Biblijnemu, że no, my byśmy sami pewnie tego nie wyczytali, czy to są pewne tropy, tak, po których możemy.
A z kolei muszę tutaj oddać też sprawiedliwość biblistom, takim właśnie młodym biblistom jak ksiądz Marcin, ksiądz Adam, ksiądz Paweł, ksiądz Mariusz, jeden, drugi, ksiądz Wojciech, by po kolei wymienić, prawda, pewnie jeszcze kogoś pominąłem. W każdym bądź razie to są bibliści, każdy z nich ma swoją pracę naukową, dydaktyczną, głównie na kule, ale nie tylko. I ta nasza praca dydaktyczna czy naukowa, pisanie artykułów, to jest praca troszeczkę inna, a nawet znacznie inna od wykładu prowadzonego przed kamerami telewizyjnymi, gdzie trzeba zdobyć się na no, niemałą umiejętność przełożenia tych różnych niuansów filologicznych, historycznych, egzegetycznych, narracyjnych, retorycznych na język zrozumiały dla wierzącego, żeby go nie, jakby to powiedzieć,
nie zniechęcić,
jakoś nie zaplątać w tych właśnie dywagacjach, które owszem dla nas są fantastyczne, bo je z nich wyprowadzamy właśnie to orędzie, ale z drugiej strony ten cały warsztat biblijny, ta kuchnia jest konieczna, żeby głoszone przez nas prawdy miały naprawdę uzasadnienie w tekście biblijnym, żeby to nie były poglądy głoszone przez biblistę X czy biblistę Y.
Spróbujmy pierwszy telefon odebrać. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Ewa z Bemowa. Wszystkiego najlepszego w ogóle i wszystkiego najlepszego świątecznego dla wszystkich trzech księży. Ja mam takie dwa spostrzeżenia, a mianowicie, zacznę od pierwszego, bo to jest taki ważniejszy trochę, a mianowicie ksiądz profesor wspomniał pana Brandstettera Romana. I ja chciałam powiedzieć, że ja w ogóle jestem zakochana w jego pisarstwie i mam nawet przed sobą, bo wyciągnęłam książkę jego, mam przepiękny hymn napisany właśnie przez niego, hymn do Biblii, który najchętniej bym przeczytała teraz od początku do końca, ale czas mi, wiem, na to nie pozwala. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Jest aktorka, którą Państwo znają i ja znam. Ja nie znam jej od strony wiary, od strony religii. Nie spotkałam ją w kościele, czy ewentualnie, nie wiem, nie potrafię nic o niej powiedzieć. Tak jak na przykład o panu Zelniku bym mogła dużo powiedzieć przyjemnych słów. Ale ta aktorka zapytana, publicznie zapytana, jaką książkę by zabrała ze sobą, gdyby jej było przyjechać, wyjechać na bezludną wyspę. Otóż odpowiedziała, że zabrałabym Biblię, bo ja mogłabym ją tam ciągle czytać i nigdy by mi się ona nie znudziła. Ja też, gdybym wyjeżdżała na bezludną wyspę sama, to zabrałabym Biblię ze sobą. Jeszcze jedna sprawa, a mianowicie otrzymałam książkę od Państwa. Bardzo serdecznie dziękuję. Jest tam również i wpis księdza Grzegorza Moja. Chyba tak nazwijmy.
Tak, dziękuję. To z powodu księdza doktora Mariusza Szmajdzińskiego. To on zaproponował problematykę i dobre pytanie, cenne pytanie na antenie.
Tak.
Naszej wiązało się z książką.
Bardzo dziękuję za książkę i bardzo polecam Brandstettera, a w ogóle w szczególności Brandstettera, Jezusa z Nazaretu, no krąg biblijny, no to są przecudne rzeczy, a tą Biblię, gdyby mi księża pozwolili, chociaż jeden fragment za początek, mogę?
Ale to jest znany tekst,
tak,
pani
dziękuję.
Ewo, może zostaniemy
pana Ewo.
Dobrze,
dobrze.
Już dobrze. Samo przywołanie Brandstettera,
wszystkiego najlepszego, szczęść Boże.
Jest cenne, rzeczywiście. Dziękujemy bardzo.
Tak. Można powiedzieć, te pomoce tutaj, Roman Brandstetter też też rozkochany. Pamiętam, myśmy go w seminarium czytali, wielu współbraci sięgało po niego i tak można być, zarażaliśmy się, tak, jeżeli można powiedzieć, że zarażenie jest to dobre słowo.
Właśnie.
Tym, żeby wskazywaliśmy, weź przeczytaj fragment, tak, byśmy się jeszcze nie znali, a tu jeden drugiemu podsuwał coś dobrego.
Tak się zastanawiam, na ile u Brandstettera ta fascynacja, czy właściwie ten hymn i modlitwa o święto Biblii wyrasta także z jego korzeni żydowskich. Bo przecież w judaizmie, wiemy doskonale, jest święto Tory, w trakcie którego Żydzi wynoszą zwój Tory z synagogi i właściwie tańczy się wokół niego, modli się wokół niego, tak radosnego święta, obecności Słowa Bożego we wspólnocie. No, trudno dopatrzyć się gdziekolwiek indziej. Ta modlitwa o to, aby i u nas świętowało się w ten sposób obecność Bożego Słowa, wyrasta pewnie z tej pięknej tradycji Izraela.
Jeszcze jesteśmy trochę nieporadni wobec Pisma Świętego. No bo
z każdym rokiem jesteśmy coraz bardziej poradni. Dzięki między innymi Radio Maryja, Telewizji Trwam, ale też dzięki, pozwoli ojciec, że powiem, tygodnikom katolickim, takim jak Niedziela czy Gość Niedzielny, które nawet kilkustronicowe wkładki oferują, czy inny przewodnik katolicki, prawda, by oddać sprawiedliwość każdemu, co notabene nasi widzowie pewnie wiedzą. No i też ta działalność już, bo to jest piąty tydzień biblijny, ale dzieło biblijne działa od 2005 roku, kilka lat wcześniej. No ona przynosi pewne efekty. Nie są to jeszcze duże efekty. Prowadzenie strony biblijnej na przykład www.biblista.pl czy podobne inicjatywy prowadzone przez księży, przez zgromadzenia. To jednak jest rzeczywiście to rozmiłowanie w Piśmie Świętym coraz większe. Ale naszym marzeniem jest w kontekście tego święta Biblii, właśnie święta Tory. Ja będąc kilka lat temu w takiej delegacji polskiej, której przewodniczył świętej pamięci arcybiskup Józef Życiński w Jerozolimie w ramach dialogu żydowsko-chrześcijańskiego, ale też i żydowsko-polskiego. Byliśmy delegacją praktycznie z upoważnienia Ministerstwa Spraw Zagranicznych naszego. Przeżywaliśmy szabat w sensie takim, że byliśmy w synagodze po prostu w dzień szabatu przed południem. I w pewnym momencie w czasie nabożeństwa synagogalnego ma miejsce po prostu procesja właśnie ze zwojami, które wcześniej były odczytywane. Miałem głębokie przeświadczenie, jakbym uczestniczył, oddałem oczywiście cześć świętym tekstom, jakbym uczestniczył w procesji Bożego Ciała, czy w procesji z Najświętszym Sakramentem. I pragnę powiedzieć wszystkim naszym widzom i słuchaczom, że w ujęciu czwartej Ewangelii, szósty rozdział, chleb życia, o którym Pan Jezus mówi, mówiąc o sobie, istnieje dla nas pod dwoma postaciami. Pod postacią Jego słowa i pod postacią Jego ciała. Proszę, przeczytajmy uważnie ten rozdział, te ostatnie tam wersety, prawda, gdzieś od 30 poczynając. Chleb życia istnieje pod postacią Ewangelii i pod postacią Eucharystii. I bez wątpienia te nasze nabożeństwa, właśnie dlaczego mówimy, na przykład ksiądz biskup Zbigniew Kiernikowski wniósł taką ciekawą ideę, że nazywajmy po prostu celebracja Słowa Bożego. Prawda? Celebracja. Mówiliśmy nabożeństwo Słowa Bożego. To jest za mało. Prawda? Celebracja. Uwielbienie. Najpierw oczywiście słuchamy, a ostatecznie dochodzimy do kontemplacji, do uwielbienia, bo w tym słowie staje się dla nas obecny żywy Chrystus, który mówi słowa Ojca, prawda? Więc mamy więź trynitarną w ogóle.
Dziękuję. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Władysław Skielc.
Prosimy bardzo.
Witam wszystkich w studiu księży, księża, księdza profesora i księdza doktora, ojca prowadzącego. Księże profesorze, mam takie pytanie, bo jesteśmy w okresie Zmartwychwstania Pańskiego. Ponieważ podchodzili ci, żeby pojmać Pana Jezusa i pytali się.
Panie Władysławie, jak Pan będzie słuchał też telewizji, to będzie kłopot z komunikacją, więc wyciszyć telewizor i mówić do nas.
Dobrze.
Dziękuję.
Aby pojmać Pana Jezusa, więc Pan Jezus zapytał, kogo szukacie? Oni odpowiedzieli, Jezusa z Nazaretu. Pan Jezus odpowiedział, oto jestem. Powiedział te same słowa, co na górze Mojżeszowi, jak płonął ten krzak goręcy. Oto jestem, że tak jak Mojżesz poprosił go, Panie, jak Ci na imię, jak mam ludowi swojemu powiedzieć, to odpowiedział, oto jestem. Czy to i oni upadli na twarz przed Nim, to było trzykrotnie, i czy oni byli tak bardzo zaślepieni, znaczy w jakim celu upadali, czy mimo wszystko oddawali pokłon Bogu, a po czym chcieli Go pojmać, czy byli tak bardzo zaślepieni, że mimo, bo znaczy Boga chcieli pojąć, a no trochę zaskoczony jestem, znaczy.
Dziękuję, no, Panie proszę, Władysławie, pozdrawiamy Pana proszę. I Kielce.
Tak, to jest pytanie rzeczywiście typowe dla czwartej Ewangelii, gdzie już wcześniej w 8 rozdziale, bo to jest 18 rozdział, Pan Jezus używa od czasu do czasu tego określenia ja jestem. W jakim stopniu było ono przez nich rozumiane, że mają do czynienia z Adonai, trudno powiedzieć, bo rzeczywiście z jednej strony musieli zdawać sobie sprawę z tego, że przychodzą do proroka potężnego w czynie, że nie przychodzą do jakiegoś rabina, który uczy młodzieńców izraelskich czytania alfabetu czy śledzenia Tory. Przychodzą do kogoś, za kim idą rzesze ludu po prostu, który dokonywał cudów. Więc to bez wątpienia musieli odczuwać przynajmniej ten wymiar mesjański w Jezusie po prostu, jako wysłannik Boga, jako mąż od Boga pochodzący. A z drugiej strony widzimy, jak to polecenie, które otrzymali, było dla nich, jakby to powiedzieć, znacznie jeszcze ważniejsze niż to słowo, można by powiedzieć, Boże, które w tym momencie usłyszeli z ust Jezusa. I w tej Ewangelii mamy często taką właśnie, można by powiedzieć, zbitkę między tym, co Jezus mówi o sobie, a jak człowiek rozumie. No to widać na przykład w scenie z Nikodemem. Pan Jezus mówi o nowych narodzinach, a Nikodem myśli w sensie czysto biologicznym, jakże człowiek może się powtórnie narodzić. Dopiero w drugiej wypowiedzi Pan Jezus mu klaruje, że chodzi o narodzinę z wody i z Ducha Świętego, czyli o wiarę po prostu, która wprowadza
czyli
człowieka.
Oni też byli przyzwyczajeni do pewnych schematów myślowych, tak? A Pan Jezus uczy, żeby przekroczyć jednak
to
siebie.
Zestawienie między po prostu naszymi pragnieniami, tą decyzją, z którą przyszliśmy, no wypełnić rozkaz po prostu arcykapłanów, żeby go zaaresztować. A tym, co mówi Jezus, to jest niezwykle dramatyczna scena, pięknie Pan to wychwycił, rozwija się w Dziejach Apostolskich, o dobrze tutaj mamy dopełnienie tego, co mówiłem wcześniej, bo przecież przed Sanhedrynem apostołowie oznajmią coś odwrotnego, że trzeba jednak bardziej słuchać Boga niż ludzi. Boga, który do nas właśnie mówił w osobie Jezusa z Nazaretu. A więc widzimy tutaj ten, można by powiedzieć, całą dramaturgię wiary, że aby uwierzyć słowu Jezusa, aby uwierzyć w Jezusa, stać się Jego uczniem, potrzebna jest jeszcze dodatkowa łaska, o której notabene w 6 rozdziale jest mowa. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie mój Ojciec. Ale z drugiej strony dodaje ewangelista, że to nie jest jakieś takie cudowne pociągnięcie, jakby Pan Bóg musiał cudów dokonywać na każdym kroku, tylko że Ojciec pociąga do Jezusa poprzez nauczanie proroków, poprzez psalmy, wcześniejsze nauczanie, będą po prostu uczniami Boga. I na przykład w perykopach, które mówią o rozpoznawaniu Jezusa z Nazaretu, zauważmy, jak refren, jak złota nić przewija się odniesienie do czego? Do pism. Dopóki nie rozumieli pism, nie mogli odkryć, że Jezus zmartwychwstał. Przecież pierwsza hipoteza czy teoria, jaką sobie postawili, to co? Zabrano Pana. Wykradziono może, prawda? No nie wykradziono, bo są chusty, prawda, i opaski, prawda, jest tak, całun.
Te kobiety, nie wiemy, gdzie go położono.
Właśnie, prawda, tak? Więc czy nawet kiedy widzieli zmartwychwstałego, nie rozpoznawali go. Czy wszedł do grobu, ujrzał i uwierzył, bo dotychczas nie rozumieli pism, mówi święty Jan, które mówią, że ma powstać z martwych. A więc to rozumienie pism, to pociągnięcie przez Ojca jest niesamowicie ważne w tym procesie odkrywania w Jezusie i Mesjasza, i Syna Bożego.
To może tak dopełniając jeszcze filologicznie, raczej w tej Ewangelii, rzeczywiście w strażach trudno dopatrywać się jakiegoś procesu poznania Jezusa i wyznania wiary w tym geście upadania na twarz. I Jan tam nie używa także takiego klasycznego słowa, którego używa się dla określenia adoracji, właściwie jaką oddaje się Jezusowi jako Bogu.
Wyznania wiary.
Tak, proskyneo to jest takie słowo, którego używa się po grecku, żeby oddać ten akt upadania na twarz i wielbienia Jahwe czy Boga w Jezusie. Tutaj po prostu mówi epezan haimai, czyli upadli na ziemię. Czyli taki klasyczny gest ludzki strachu, rzeczywiście jak profesor mówił, przerażenia, bo stoją przed wielkim prorokiem. Nie wiadomo jeszcze, jak ta historia się skończy.
A równocześnie to jest typowe dla Ewangelii według świętego Jana, że cały opis męki od samego początku, właśnie od tej sceny, aż do sceny ukrzyżowania i pogrzebu, pokazuje z jednej strony to wielkie cierpienie, tę złość ludzi, cierpienie Chrystusa, a z drugiej strony Jego godność Mesjasza, właśnie Jego godność Króla, Syna Bożego, co widać choćby Piłat, który umieścił napis jaki? Jezus Nazaryjski, Król Żydowski. Co napisał, napisałem, to nie będzie zmienione, prawda? Czy Józef z Arymatei, Nikodem, który przynosi wręcz, można by powiedzieć, niewyobrażalną ilość tych wonnych olejków, gdzie ewangelista podkreśla, to jest pogrzeb królewski. Prawda?
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam.
Już mogę mówić?
Tak, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus i Maryja.
Teraz i zawsze.
I Anna z Warszawy.
Prosimy.
Ja chciałam powiedzieć w sprawie symboliki, ponieważ dla mnie pusty grób Jezusa to jest takie najbardziej chyba przekonujący moment zmartwychwstania. I otóż z dzieciństwa jeszcze pamiętam, w sobotę jak się modliłam przed grobem Jezusa, z Jezusem w grobie, prawda? I w niedzielę zobaczyłam pusty grób i mówię, nie ma Pana Jezusa. Mama chyba moja to była, powiedziała, przecież zmartwychwstał, nie może go tu być. I dla mnie nowym szokiem było, kiedy w tą niedzielę przyszłam do mojej parafii i Jezus był w grobie. Był tylko przesłonięty tiulową jakąś zasłoną, ale był w grobie. I na ołtarzu stoi Jezus zmartwychwstały, a w grobie jest Jezus też. I tak sobie pomyślałam właśnie o tych dzieciach, takich jak ja byłam kiedyś, że słyszą o pustym grobie, a widzą w grobie Pana Jezusa. I tak skonsultowałam się z moją znajomą, której syn jest księdzem, profesorem, wykładowcą. Jak to jest? Ona mówi, teraz tak jest, że się zasłania. I ja po prostu chciałabym to zrozumieć, bo ja nie rozumiem, bo to są dwie sprzeczności. Uszy słyszą pusty grób, oczy widzą Jezusa w grobie.
Dziękuję bardzo, Pani Anno. I ja patrzyłem na grób, w którym nie było Jezusa, był pusty. Więc
trzeba by zapytać przede wszystkim
jasne obrazy, tak?
Tych duszpasterzy, jak oni rozumują to właśnie pozostawanie Najświętszego Sakramentu, czy pozostawianie raczej Najświętszego Sakramentu w symbolicznym grobie. może próbuję tak zrozumieć aktualnie, ale to trudno do końca tak właśnie wyjaśnić. Nie ulega jednak wątpliwości, że na przykład ewangelista Łukasz, ale też i pozostali.
Ale może, przepraszam, tak wchodzę w zdanie, może pani chodzi o to, że w grobie, tak, imitacji grobu, którą tak, mamy w parafii, leży dalej, można powiedzieć, ciało, tak, Pana Jezusa.
W
ten sposób jest tylko przesłonięte, czy owinięte jakimś tiulem, czyli nie ono święty sakrament.
Nie, no to jest kwestia czysto techniczna, no bo tak. Trudno w trakcie świąt, bo ja zrozumiałem, że pozostaje Najświętszy Sakrament, ale to rzeczywiście mi się wydało zupełnie absurdalne.
Pewnie tak, o ten obraz chodzi.
Więc to tutaj nie ma żadnego problemu teologicznego, prawda, bo trzeba zwyczajnie dziecku powiedzieć, że zobacz, jest zasłonięty i zostanie wyniesiony, po prostu ciało Jezusa zostanie z grobów wyniesione, czy zasłonięte pozostanie aż do momentu, kiedy się całą kompozycję po prostu zdejmie. Więc nie mówiąc o tym jeszcze, jeżeli już jesteśmy przy tym właśnie momencie, na stronie internetowej dzieła biblijnego www.biblista.pl ksiądz Marcin Zieliński umieścił przy rzeczeniach wielkanocnych takie szokujące na pierwszy rzut oka zdjęcie Jezusa, ciała Jezusowego złożonego w grobie. To jest z jednego z kościoła z południa Italii, bodajże z Neapolu, gdzie artysta dokonał rzeczy niezwykłej, mianowicie korpus leżący, a przykryty takim niewidzialnym, no trudno powiedzieć, prześcieradłem, chustą.
Ale takim tiulem można
takim
powiedzieć.
Takim tiulem przezroczystym. Jaka, to jest oczywiście z marmuru wykonane, ale ten marmur tak po prostu wyrzeźbiony, że naprawdę widać, jakby taki przezroczysty tiul zasłaniał to ciało. Idea artysty była następująca, że śmierć Jezusa jest de facto jego snem, z którego zostanie lada moment zbudzony. Tak jak notabene mówią i psalmy, i teksty, porównując śmierć do snu, nie do jakiegoś rozpadu, unicestwienia, prawda?
Bardzo dziękuję. Czyli przygotowujemy się do kolejnego już 5 tygodnia biblijnego, 14-19 kwietnia. A jak to się też stało, że konkretnie ten trzeci tydzień, tak? Trzecia niedziela wielkanocna została
wybrana? To dobre pytanie. Długo zastanawialiśmy się również, księża biskupi, debatowali nad tym, kiedy właśnie tę niedzielę biblijną i tydzień biblijny ustanowić. I momentem, motywem decydującym był fakt, że w tę trzecią niedzielę wielkanocną Ewangelie najmocniej łączą zmartwychwstanie z Pismem. W jednym roku czyta się Ewangelię o uczniach idących do Emaus. W tym roku ksiądz Marcin komentuje w swojej homilii dialog Jezusa z Piotrem, tym właśnie głównym, można by powiedzieć, odpowiedzialnym za głoszenie Ewangelii. Czy inne teksty, które mówią bardzo mocno o głoszeniu Ewangelii i o Piśmie Świętym jako tym świadectwie, które aktualizuje nam całą historię Jezusa. Bo notabene może jeszcze zakończymy takim odniesieniem do Tomasza, apostoła z Wieczernikach.
Nie zobaczę, nie uwierzę, tak?
Właśnie.
I to też to nawiązanie do roku wiary i do
to
tego...
To jest kapitalne nawiązanie do roku wiary i do tego, co chcemy mówić przez tydzień biblijny. Przypomnijmy sobie, że najpierw apostołowie mu opowiadają, widzieliśmy Pana. On nie chce poprzestawać na tym ich świadectwie historycznym, wiarygodnym historycznie świadectwie, tylko chce osobistego doświadczenia. I Pan Jezus odpowiada na to jego pragnienie. W ten sposób ewangelista Jan pokazuje nam, że wiara zawiera te dwa elementy. Podstawę w postaci historycznego świadectwa apostołów i to świadectwo mamy właśnie utrwalone w Piśmie Świętym, i ono jest podstawą dla naszego osobistego już, każdego pojedynczo spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym. I tu dopiero mamy pełną wiarę. Oczywiście to moje osobiste spotkanie nie dokonuje się gdzieś na właśnie bezludnej wyspie, czy w mojej izdebce wyizolowanej od reszty świata, tylko we wspólnocie, bo ten Tomasz pozostaje cały czas jednak, co nawet ewangelista podkreśla, jeden z 12 właśnie. Czyli ta wiara, moja indywidualne doświadczenie zmartwychwstałego Chrystusa cały czas jest zakorzenione w doświadczeniu wiary, jakby korygowane przez nie, czy dopełniane przez nie. Nie może być tylko moim indywidualnym czysto doświadczeniem. Jak wiemy, nawet wielkie doświadczenia mistyków czy świętych, na przykład świętej Faustyny, one do momentu, kiedy Kościół jako wspólnota, łącznie z najwyższym pasterzem, papieżem, nie rozezna ich prawdziwości, to one pozostają czysto taką właśnie lekturą pobożną, indywidualną. Dopiero w momencie rozeznania przez wspólnotę Kościoła, do tego jeszcze potwierdzoną przez jeden czy drugi cud, który opatrzność daje za sprawą modlitwy do danej osoby świętej, mamy to świadectwo jako niesamowicie ważne, dopełnienie czy interpretację raczej tego świadectwa historycznego, które mamy w Piśmie Świętym. A więc Pismo Święte jako podstawa, właśnie jako źródło naszej wiary, historyczne i osobowe źródło, które działa w nas, tak jak mówi w 7 rozdziale Pan Jezus, że strumienie wody żywej popłyną w jego wnętrzu, po prostu we wnętrzu wierzącego, jest niesamowicie ważne i jest po prostu pełni kluczową, właśnie źródłową rolę w odniesieniu do naszej wiary. Bez Pisma Świętego nie ma wiary po prostu.
Bardzo dziękuję Ci, godny księże. Dziękuję, księże profesorze.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Nasi goście to ksiądz profesor Henryk Witczyk i ksiądz dr Marcin Kowalski. Dziękuję Państwu za uwagę. Przed nami 5 tydzień, 19 kwietnia. Przygotujmy się. W naszej parafii na pewno takie materiały są. Możemy z nich skorzystać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze Dziewica. Dziękuję.